Bonjour. W dzisiejszym odcinku będzie temat podróżniczy. Podsumujemy mój zeszłotygodniowy wyjazd do Paryża samodzielny. Jako że odcinek o Maroku nazywał się Gołębie na Saharze, odcinek o Nowym Jorku nazywał się Szczury w Nowym Jorku. A czemu ten jest o robalach w Paryżu, to wam dzisiaj opowiem, bo zobaczyłam największą w Europie kolekcję robali. Ale zanim do tego odcinka przejdę, to słuchajcie, schodzę z leków na depresję i mam, przez to, że schodzę z tych dawek i tak dalej, to mam straszny szczękościsk i chemia w mózgu mi się, wiadomo, musi tam porozkładać dobrze, także jak się będę przejęzyczać albo coś, postaram się mówić jak najwyraźniej, ale wiadomo, no może być różnie. Staram się. Słuchajcie, Paryż. Wspaniała to była decyzja. Drugi wyjazd pod znakiem beztroskiego zwiedzania, bez przewodników, bez żadnych takich planów sztywnych. I takiego, to był taki wyjazd znowu układany pod własne zainteresowania. Drugi, na którym poznałam siebie jeszcze lepiej. I zobaczyłam, czego mi w życiu brakuje, co w sobie lubię. No taki kolejny wyjazd przekraczania też jakichś swoich lęków. Także jeśli ta formuła mojego samotnego podróżowania szlakami dziwactw jest wam nieznana, to zapraszam do posłuchania odcinka Szczury w Nowym Jorku. No i ten o Maroku też jest bardzo fajny. Ale chyba od tego styczniowego, czy tam lutowego Nowego Jorku wszystko się zaczęło. To takie myślenie, jak chcę podróżować, jak chcę zwiedzać miasta. Paryż się pojawił na mojej liście, bo mój przyjaciel Tomasz, którego znam w ogóle od 13 roku życia, więc wypadło w tym roku 20 lat i tak myślę o tym, to daje mi takie uczucie bycia starym człowiekiem. Tomasz powiedział mi, że leci tam świętować swoje urodziny, no i że zaprasza serdecznie, bo będzie akurat w maju w Paryżu, no to ja sprawdziłam loty. No i okazało się, że z Islandii jedyny sensowny lot wypada w taki sposób, że no, z Tomaszem owszem spędzimy jego urodziny razem, no ale to tak tylko półtora dnia w zasadzie byliśmy wspólnie, zwiedzaliśmy, więc zgodnie z harmonogramem i możliwościami islandzkich linii lotniczych, no i też urlopu Tomasza, wycisnęliśmy z tego wspólnego półtora dnia, słuchajcie, tyle ile się dało. Zrobiliśmy jakieś 30 tysięcy kroków w ciągu doby i opowiem wam, co robiliśmy. A ja spędziłam jeszcze pierwsze 3 dni sama, organizując sobie atrakcje w moim stylu. Jaki to styl? Oczywiście na pewno się domyślacie, albo widzieliście na Instagramie. Dlatego dziś opowiem wam o przejażdżce, jedyną na świecie karuzelą napędzaną siłą ludzkich mięśni, o uczestnictwie w rytuale mumifikacji, o największej kolekcji wypchanych zwierząt i o spacerach śladami filmowej Amelii. Nie opowiem wam za to o muzeach za bardzo, bo o nich możecie posłuchać w tysiącach podcastów i filmików w internecie, czy warto, czy nie warto i co tam można zobaczyć, a ja chcę zapuszkować tutaj w tym dźwięku, w tym podcaście moje świeże przeżycia i zapraszam was do Paryża tymi moimi oczami. Moją przygodę z Paryżem zaczęłam, słuchajcie, sprawnym porannym lądowaniem i pognaniem prosto na Montmartre, bo tam sobie zarezerwowałam spanie, bo bardzo lubię tamtejszy klimat. Wzięłam jakieś najtańsze spanie na Bookingu, jeszcze z jakąś zniżką w aplikacji, zniżką za coś tam i okazało się, że to było najmniejsze mieszkanie, jakie widziałam w życiu. Z prysznicem, w którym by się nie zmieścił nikt, kto się nie zmieści w rozmiar z sieciówki. Przysięgam, nie sądziłam, że ktoś może zrobić kabinę prysznicową, której rozmiar uniemożliwia umycie włosów, bo jak się podnosiło ręce do góry, to się uderzało łokciami o ściany. To było jak... To był prysznic wielkości lodówki. O, może miałam taką zamrażarkę na działce, kiedyś nazywała się Pingwin 1000, więc myślę, że to był dokładnie ten sam metraż. I tuż obok wejścia do tego prysznica była już muszla klozetowa, z której nie mogła na pewno skorzystać osoba powyżej 1,65 cm wzrostu, bo nogi jej się nie mogły mieścić, bo jak się siedziało, no to ja, a ja mam 1,60 m, to dotykałam kolanami ściany przed sobą, a ręką mogłam już być w prysznicu. Więc w końcu, finalnie, wiecie jak umam włosy? Po prostu siedząc na zamkniętej desce sedesowej i wsadzając głowę do kabiny. W tym momencie myślałam o tych wszystkich osobach, które są wyższe i musiały w tym Airbnb czy tam w tym Bookingu załatwiać się, siedząc w rozkroku, jak faceci w metrze. Albo siadać jakoś, nie wiem, w poprzek deski sedesowej. Nie wiem, czy to mieszkanie w ogóle powinno zostać w takiej formie dopuszczone do użytku, ale śmiałam się z tego 3 dni. Natomiast sama lokalizacja była w wspaniała. Spałam niewygodnie, to kurwa, ten materac był cienki, jak po prostu, nie wiem, kawałek deski, dykta jakaś po prostu rozwarstwiająca się. Natalia mnie oskarżyła, że przywiozłam jakiś pluskwy z wyjazdu, bo ją coś pogryzło, jak ja wróciłam. Natomiast mam nadzieję, że nie, bo już teraz nic nas nie gryzie. Natomiast przez te faktycznie 2 dni, kiedy wróciłam, była cała pogryziona czymś tam. Kocham Montmartre. Spałam dokładnie 3 uliczki dalej niż ostatnim razem, czyli 1,5 roku temu, jak byłam z Heleną i Helena jeszcze miała wózek w ogóle, żeby szybciej się z nią móc ruszać po Disneylandzie. Ja nie wiem, jak ja ją wtedy woziłam pod górkę tym wózkiem, tą spacerową, po tych wertepach na Montmartre. Nie wiem, jakim cudem. Przecież ja nawet nie miałam wtedy kondycji. Nie pamiętam, czy ja jej kazałam schodzić i wchodzić na nogach, na tych dziurach. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie teraz kondycję mam. I chodziłam. Ten wyjazd miałam po prostu, słuchajcie, super aktyw. Nie dostawałam zadyszki, ani się nie pociąłam jak szczur, tak jak wcześniej. Nawet ze sobą wzięłam, kochani, strój sportowy, żeby rano, jeszcze jak wszyscy będą spali, móc biegać i podziwiać zaspany Paryż. A jak mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie doskonale, że ja nienawidzę, kurwa, aktywności fizycznej. Nienawidzę wysiłku. Uważam, że to jest przereklamowane. Nienawidzę przesuwać własnych granic. Ale uznałam, że na pewno będzie mi się chciało biegać. Jak wiecie, wstanę i zobaczę te wszystkie takie zaspane uliczki i coś tam i po prostu te kwitnące kwiaty, to skoro nie mogę pochodzić na siłownię i tych swoich mięśni aktywizować, zapobiegając utracie masy mięśniowej na starość, no to mówię, kurwa, no to będę biegać, nie? No i słuchajcie, czy pobiegałam? No nie. Rezerwując w styczniu, to ja sobie wyobrażałam, kochani, że przyjadę i będziemy ja, Tomasz, Paryż, i wiecie, no i maj, nie? I kurwa goła noga do opalania, krótkie spodenki, piknik w parku, skwar i ukrop, te poranne przebieżki dla aktywności. Kupiłam sobie nawet jakiś krem koloryzujący nogi. No słuchajcie, no ten maj zapisał się w historii Francji, Paryża, jako podobno najmokrzejszy i najzimniejszy i pogoda się zmieniała kilka razy dziennie, były powodzie, burze, kurwa, później był grad, wiało jak na Islandii, później znowu się robiło słonecznie, później znowu była ulewa i znowu grad i tak w kółko. Więc jak ja zobaczyłam, co ja muszę spakować i że jest tam na mojej liście parasolka, przedmiot, którego nie używałam od 1897 roku, to mnie zgięło. I niestety pogoda mi się trafiła taka sobie, no marzłam jak w Reykjaviku, mogłam jak w Reykjaviku, wkurwiłam się, słuchajcie. A wyobraźcie sobie, że garderobę miałam niestety ograniczoną, bo miałam mały bagaż, więc nie ukrywam, że marzłam. Musiałam się ubierać mocno na cebulkę i robić kroki omijając kałuże i nosząc tę parasolkę i nie gubiąc jej, co się udało. Nie przebiegłam się ani razu, co w sumie może i dobrze, gdyż każdy dzień bez biegania to jest dla mnie dobry dzień. Słuchajcie, pierwsza rzecz z Paryża, jaką zapamiętam do końca życia, to było pokazane już przeze mnie na Instagramie Muzeum Sztuk Jarmarcznych. Można je zwiedzać tylko z przewodnikiem, więc należy wejść na stronę i sobie sprawdzić, kiedy jest oprowadzanie po angielsku. I musicie albo po angielsku, albo wcale, no chyba, że mówicie po francusku płynnie. Musicie rozumieć, co do was mówi przewodnik, bo tam jest tyle ciekawostek i dziwnych historii, że to byłaby po prostu niepełna przygoda. Jak tylko zobaczyłam, jak przepiękne są wnętrza tego muzeum, to przepadłam. To jest miejsce, które wygląda jak gabinet osobliwości, jak stary cyrk, jak stary kabaret, jak garderoba starego takiego teatru obwoźnego, jak jarmark z Belle Époque. Jeśli lubicie taki klimat i bogato zdobione karuzele, gry, w ogóle taki klimat starego antykwariatu magiczny, jakichś rycin, takich starych, wiecie, grafik, no to na bank zabije wam tam serce tak mocno jak mi. I akurat, słuchajcie, z pogodą może nie, ale z tym los mi sprzyjał, bo podczas mojego wyjazdu było oprowadzanie po angielsku i bilet był tani, także przeżyłam coś wspaniałego. Dojazd był bardzo prosty, no bo akurat miałam z jedną przesiadką metrem, jechałam jakieś pół godzinki i to jest w dzielnicy wschodniej Paryża, nazywa się to Belleville i to była kiedyś dzielnica robotnicza, więc tak, no jak to bywa najczęściej, jest też bardzo multikulturowa, no i od tam lat 80. się rozwijają tam wspólnoty różne, chińskie, arabskie, afrykańskie, europejskie też, no i urodziła się tam Edith Piaf. Także tyle z ciekawostek. Pięknie, zielono, to była kiedyś wieś winiarska. No bardzo mi się tam podobało. I samo muzeum zajmuje, słuchajcie, jakieś 4 budynki i taki spory ogród. I w tych budynkach przechowywano i pakowano paryskie wino. A same budynki zostały zaprojektowane przez ucznia Gustawa Eiffla. Także one jeszcze były w ogóle pięknie ulokowane pomiędzy teraz już no, nieaktywnymi torami przemysłowymi, którymi właśnie transportowano wino. I te 4 budynki muzeum są poświęcone 4 strefom. Jest Teatr Cudów, jest Pokój Wenecki, gdzie są autentyczne, zadbane, mechaniczne, takie te automatyczne figury weneckie z Belle Époque, które się, słuchajcie, ruszają i mają swoje show, nawet w dzisiejszych czasach robi ogromne wrażenie, jak sobie wyobrazimy, że to było w czasach, kiedy mało kto w ogóle miał w domu prąd. To serio ludzie wierzyli w magię, oglądając takie zmechanizowane, tańczące figury. Jest też autentyczna sala balowa, w ogóle tych sal balowych to jest chyba ze 3. Pokój z eksponatami z jarmarków i z karuzelami i taki ogród właśnie, który no, też wygląda pięknie i na każdym poziomie, gdzie się nie, po prostu, gdzie nie zerkniecie w tym ogródku. W jakiś krzak, ławkę, nie wiem, korę drzewa, to tam jest jakiś element scenografii poukrywany. No to jest tak, przenieść się po prostu do świata Alicji w Krainie Czarów. Albo po prostu do świata naszej wyobraźni. Słuchajcie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz się tak śmiałam, przysięgam, śmiałam się w głos, po prostu kręcąc się na karuzeli i nasz przewodnik, fantastyczny zresztą, gawędziarz o imieniu Libert, opowiadał różne anegdoty, historie, ale w taki sposób, że było widać, że on naprawdę, że to jest jego zajawka i że to jest jego pasja, więc pasował do tego miejsca, nawet był ubrany, tak oczywiście super, no i pasował do tego miejsca jak ulał. W pierwszym pokoju opowiadał nam o karnawale i o tym, że kiedyś karnawał trwał 6 miesięcy. Karnawał w Wenecji był, on trwał 6 miesięcy i był takim festiwalem sztuk oczywiście, najdłuższym na świecie, a jego elementem były te, no, słynne te weneckie maski, co zapewniało ludziom bardzo dużo rozrywki, no bo każdy chciał się przebierać i też nie było widać, wiecie, wtedy różnic jakichś klasowych, tak? Arystokracja się często wtedy mieszała ze zwykłymi mieszkańcami, zacierały się takie różnice między ludźmi, dochodziło do przeróżnych przygód, jakichś skandali, mezalianców, no bo maski gwarantowały anonimowość, więc to było super. No i słuchajcie, w 1797, dokładnie wtedy, kiedy ostatni raz użyłam parasolki, czyli nie, dobra, ale po prostu na początku XVIII wieku Napoleon podbił Republikę Wenecką i się to mu nie spodobało, że ludzie mieliby świętować i nosić maski. Bo on, kurwa, podbił Republikę Wenecką i koniec swobody i wolności. Bo w maskach będzie łatwo o spiski i o krytykę władzy i satyry różne polityczne, więc nie. I na 200 lat Napoleon zakazał karnawału w Wenecji. Na 200 lat. I wiecie, kiedy go wznowili? Dopiero w 1979. Przed chwilą dosłownie. Bardzo ciekawie opowiadał Libert o zwyczajach karnawałowych. Starałam się tak robić notatki na telefonie, żeby nie było, że go olewam i sobie, nie wiem, SMS-ki, wiecie, wysyłam, bo chciałam sobie zanotować rzeczy, żeby później móc o nich opowiedzieć. Wiadomo, ja nie mam bani do takich, wiecie, ja nie zapamiętuję dużo takich detali. No i dobra, i w tej sali oglądaliśmy te autentyczne maski weneckie i takie drewniane głowy też były sułtanów malowane z dziurami zamiast ust, do których na takim karnawale trzeba było na jarmarku trafić piłeczką, żeby coś wygrać, wiadomo. Były zmechanizowane te figury i można było się przejechać, słuchajcie, prawdziwą karuzelą z XIX wieku. Drewnianą, zdobioną, przepiękną, Boże, były na niej łabędź, był pies z taką dziwną twarzą, pół kobieta, pół syrena, karoce takie, do których można było wsiąść, wszystko bogato zdobione, złocone, a kiedy już jechaliśmy tą karocą, słuchając muzyki z Katarynki i śpiewającego Liberta, przewodnika, nad naszymi głowami zauważyłam, że wisiały drewniane, gigantyczne papugi, no po prostu to było coś niesamowitego, piękne to było. Wiecie, w tych budynkach to są stare magazyny winiarskie, więc tam jest drewno, tam jest kamień, te okienka malutkie takie przemysłowe. No pięknie wygląda całe to, te stropy, te takie, wiecie, stropy dachowe, te takie, jak się to nazywa, no po prostu takie coś, co podtrzymuje te całe konstrukcje. Pięknie, całe to muzeum jest, wszystko jest tam, każdy element jest tak przemyślany, żeby pasował do reszty. Nie ma tam na przykład wielkiego zielonego neonu Exit. Nie wiem, jak oni to zrobili, żeby to przeszło legalnie, że tego tam brakowało. Jeśli chodzi o karuzele, no to w ogóle pierwsze karuzele w takiej, wtedy jeszcze trochę innej formule, no to istniały już w średniowieczu. Z włoskiego Carosello. To był taki, słuchajcie, pokaz jeździecki, podczas którego jeźdźcy się poruszali po okręgu i oczywiście zsynchronizowani robili różne tam figury na koniach. I to był taki przodek karuzeli, natomiast takie obrotowe platformy jako atrakcje się pojawiły w XVII i XVIII wieku. I to był taki, powiedzmy, no też, wiecie, to było dopiero... Startowało, no najpierw były poruszane siłą ludzi, mięśni, a później w XIX wieku dopiero napędzane mechanizmem korbowym i później parowym. I była zagadka, bo Libert robił quiz o zgadywanki i angażował całą grupę, bardzo to było sprytne. Czy wiecie, jaka jest różnica pomiędzy karuzelą a merry-go-round? A to większy sens po angielsku, no bo po polsku jest po prostu karuzela i karuzela. Natomiast, słuchajcie, karuzela, karuzel to jest jedynie kręcące się konie, a jeżeli są na niej, na tej platformie różne inne figury, gąski, psy, jakieś tam inne postacie, no to wtedy to jest merry-go-round. I co ciekawe, prawdziwa, taka klasyczna karuzela zawsze się kręciła w lewo. A czemu? Dlatego, że wywodziła się przecież z treningu tego kawaleryjskiego, tak? A że żołnierze i rycerze się uczyli jazdy po kole w lewo, a w prawej ręce trzymali miecz, no to zachowano ten kierunek. Wyjątkiem są karuzele angielskie. I o dziwo, wbrew temu, że w Wielkiej Brytanii panował ruch lewostronny, no to karuzele kręciły się w prawo. Mam nadzieję, że kiedyś zabłyśniecie przy kimś taką informacją, na przykład na randce bądź w windzie, przerywając niezręczną ciszę, gdyż po to właśnie zanotowałam tę informację. Co jeszcze z ciekawostek? Niektóre karuzele, jak już ktoś był takim bogaczem w chuj, że nie wiedział, co robić z hajsem, no to kupował sobie karuzele z końskimi włosami. No i one często były fryzowane co jakiś czas, kręcono im loki, zaplatano warkocze i tak dalej. I uważam, że karuzele to jest coś fantastycznego. I kocham je podziwiać, i kocham o nich słuchać. Żałuję, że w Nowym Jorku nie przejechałam się na karuzeli z wielkimi insektami. Ona jest w zoo na Bronxie, ale też nie udało mi się wyrobić na karuzelę rybią, która jest przy porcie i też jest piękna. Natomiast obecnie robię sobie na Instagramie folder karuzele i słuchajcie, zamierzam bez kitu zapisywać sobie, gdziekolwiek mi wyskoczy jakaś świetna karuzela, zamierzam sobie tam zapisywać, żeby nigdy tego nie zgubić i móc je sobie odhaczać. Zamierzam się przejechać każdą możliwą pojebaną karuzelą, jaka istnieje. Ludzie zdobywają koronę szczytów Polski i koronę ziemi, odhaczają zdobyte przez siebie jakieś doświadczenia. Ja zrobię sobie osobistą mapę korony karuzel. Nie powstrzymacie mnie, bo na mojej liście już zdobyta jest jedyna na świecie karuzela napędzana siłą ludzkich mięśni, siłą jeźdźców. I gdybyście widzieli innych zwiedzających i mnie na niej, wszyscy chichotali, bo po prostu jak małe dzieci. Był starszy pan z Hawajów, który wyglądał tak słodko, do siwiuteńki taki, a jak mały chłopiec wyglądał tak promiennie. Wszyscy autentycznie zamienili się na tej karuzeli w małe dzieci. I ta karuzela składała się z takich rowerków drewnianych, z metalowymi takimi ostrymi pedałami. I można pomyśleć, że skoro jest stara, no to na pewno była powolna. No, otóż, kochani, siła odśrodkowa podczas jazdy nią, kiedy pedałowało naraz 25 osób, sprawiała, że się dało z niej spaść. Ona była tak niewygodna pod tyłkiem, tak twarda, nachylona, wiecie, tak na zewnątrz, wyślizgane to siodełko już od pokoleń, więc bardzo krzywo się siedziało. A później, jak już wszyscy zaczęli pedałować, no to zaczęły nam nogi spadać z tych pedałów, a później już się nie dało ich ponownie na nich postawić. Kręciły się jak po prostu oszukać przeznaczenie gotowe, żeby ujebać nam kostki. Więc to było coś fantastycznego, absolutnie niespodziewane przeżycie, świetna adrenalina, rozwiane włosy, w ogóle to zaskoczenie, że to się tak szybko może kręcić. I ta melodyjka, wiecie, z tej Katarynki, no nie miałam tego przeżycia w swoim bingo na 2026. Przysięgam, jak wyszłam z tego muzeum, to miałam zakwasy w policzkach od śmiania się. Zresztą teraz też czuję, że zaraz będę miała na samo wspomnienie. W Maxie, słuchajcie, mogliśmy nią jechać 27 km na godzinę. Przypominam, zwykłe karuzele, jak się poruszają. One tak powolutku, wiecie, no po prostu, że można mamie pomachać, nie? A ona po prostu 27 km na godzinę po okręgu. I pośrodku tej karuzeli się też znajdowała często orkiestra, taka zamknięta, albo teatrzyk kukiełkowy. Tam była taka mała kurtyna. No coś wspaniałego, no. Takich karuzel istniało na świecie tylko około 20. W sensie tyle zostało wyprodukowanych, a to jest jedyna, która została do dziś. Jedyna na świecie, a na niej ja posadziłam swój zad. Powiem wam, że ludzie mają różne snobizmy i się snobują, że nie wiem, tam jako jedyni się gdzieś wspięli, albo jako jedyni pojechali do jakiegoś dalekiego, egzotycznie brzmiącego kraju, a dla mnie po prostu moim top snobizmu obecnie jest posadzenie dupy na tej karuzeli. Kocham to. Będę to wspominać do końca życia. Kolejną rzeczą, która wywołała we mnie falę radości w tym muzeum, była gra, w której zajęłam trzecie miejsce. Okay. Uważam, że mam wielki potencjał być w niej mistrzynią, niczym Iga Świątek. To była zmechanizowana gra w jeźdźców. Takie wyścigi konne. Jednocześnie mogło grać chyba z, nie wiem, 10 graczy, czy 8, nie wiem. Siadało się przed swoim takim panelikiem, który się składał po prostu z drewnianego stolika, takiego toru, na końcu którego było kilka dziurek w tym panelu, do których wturlać należało swoją piłeczkę. No tak jak w kręgle, w połączeniu z bilardem trochę, nie? Że każdy dołek był oznaczony liczbą, maksymalnie były to 3 i jak się rzuciło do tej trójki, no to były 3 ruchy twojego konia. Więc turlało się kulką, ona cały czas do nas wracała, no i w zależności od tego, gdzie nam się udało wcelować, no to nasz jeździec i jego koń mechanicznie się poruszali po torze naprzeciwko nas. Oczywiście dźwięk orkiestry w tle, no i ja mam, kochani, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek o tym mówiłam, ale ja mam fantastycznego cela. Mam koordynację oko-ręka jak mistrz. W podstawówce bardzo lubiłam grać w zbijaka i w palanta. Byłam w to mega dobra. I okazało się w moje urodziny, że jestem też całkiem spoko w kręgle. Myślę, że to jest coś do wytrenowania u mnie. Także wyścigi konne bardzo mi się podobały, bo prawie bez przerwy trafiałam w trójkę. Przepięknie była ta gra w ogóle zrobiona. Ktoś mi napisał na Instagramie, że nadal na Oktoberfeście często widuje to, że czasem można w to zagrać. No i to by się zgadzało, no bo czym jest Oktoberfest? No festynem, jarmarkiem. Były oczywiście też lustra zniekształcające sylwetkę, różne monidła, do których można było wsadzić twarz i się zamienić w coś śmiesznego, na przykład dzidziusia srającego do wielkiej filiżanki. Było strzelanie z łuku takie, nie? I tak dalej. A w ostatniej sali było coś ciekawego i trochę nie do końca zrozumiałam, o czym to było. Ale to był jakby gabinet osobliwości, który się składał z drzew. I można było, nie wiem, coś wróżyć z tego, że się że to, co się zobaczyło w danym powywijanym drewnie, to nas czekało. Nie wiem, to było dziwne. W każdym razie wszystko, co widziałam, od katarynek, przez te cyrkowe ozdoby, ubrania, sale balowe, balony na ogrzane powietrze, no wszystko to było fantastyczne. I na sam koniec Libert odpalił takie zautomatyzowane pianino, przy którym stał wypchany koń z rogiem i kazał wszystkim tańczyć na sali balowej walca, czego oczywiście jako jedyna nie zrobiłam, bo poszłam sama i nie miałam z kim. Natomiast byłam poruszona i byłam zachwycona. Polecam wam na maksa to muzeum. Zostawię oczywiście do wszystkich tych miejsc, zostawię jak nie linki w opisie. Chyba mi się nie będzie chciało, tak szczerze, do każdego z tych miejsc szukać współrzędnych. Ale jak nie, no to sobie po prostu wpiszecie w Google same nazwy i też wam wyskoczy. I po tym przepychu, słuchajcie, po tej magii muzeum tych sztuk jarmarcznych, po tej wycieczce historycznej, poszłam, słuchajcie, na coś, co po prostu było obok i pomyślałam, no dobra, zobaczmy, to może być albo mega fajne, albo mega gówniane. I było to doświadczenie immersyjne. Nie wszyscy mieli okazję pójść na jakąś immersyjną wystawę, więc wytłumaczę, że to jest coś, co ma oszukiwać nasze zmysły. No i powodować, że no, niejako się czujemy no, zanurzeni, jak właśnie ta immersja na to wskazuje. Jesteśmy otoczeni przeżyciem. Czymś takim jest na przykład na Islandii moja ulubiona atrakcja, czyli taki przelot awionetką nad Islandią, się to nazywa Flyover Iceland. Ale nie jest to prawdziwa awionetka, tylko się siedzi w przypiętym pasami do takiego samolotowego siedzenia w specjalnie wybudowanym w tym celu kominie, który pokryty jest olbrzymim ekranem kinowym, takim zaokrąglonym, no i w którymś momencie gasną światła. Wagoniki się wysuwają w tym kominie, że tak lewitujecie i poruszają się zgodnie z tym, co się dzieje na tym ekranie, tak, że was wbija w ten fotel, raz nagle opadacie, jakby ta wasza awionetka szybko traciła wysokość, a dodatkowe elementy, takie jak zapachy i mgiełka psikana na twarzy, one imitują na przykład przelatywanie obok wodospadu. No i podziwia się Islandię z tej perspektywy takiej z lotu ptaka. No wspaniałe to jest, no. Uważam, że to jest najlepsza atrakcja na Islandii. Naszą tradycją jest dochodzenie na Flyover Iceland w urodziny Heleny. Ja już leciałam tam, nie wiem, ponad 10 razy, bo chodzę za każdym razem też, jak ktoś mnie odwiedza. Także to jest właśnie immersyjność. Oni to nazywają teatr immersyjny. No więc poszłam w Paryżu do czegoś, co się nazywa Eclipse. I to było właśnie też w tym centrum tego Belleville. No i to było tuż obok Muzeum Jarmarcznego. Jest w ogóle też w wielu innych miastach dużych. W Barcelonie, widziałam, że w Londynie, w Nowym Jorku. I chyba wszędzie są, one się różnią pokazami. Także nawet nie kupiłam wcześniej biletów, no i nie czytałam o tym w necie, tylko zapłaciłam na miejscu i poszłam z marszu. Było do wyboru chyba 5 seansów edukacyjnych, w tym były dinozaury, tam świat dinozaurów, coś było o średniowieczu, impresjoniści i coś tam, ale ja jako, że od dziecka mam zajawkę na starożytny Egipt, no to kochani, ja wybrałam piramidę Chufu. No i na wejściu nikt mi nie wyjaśnił, co to w ogóle jest. Gdzie ja jestem i za co płacę, co mi będzie robione. Chłopak od biletów nie mówił za dobrze po angielsku i po prostu dał mi okulary 3D na łeb. W sumie to taki kask raczej. I kazał słuchać, co jest mówione w tych słuchawkach, które będę miała na głowie. I polegało to na tym, że się wchodziło na taką czarno-biało-szarą salę, absolutnie pustą, jak taki wielki magazyn, taka hala, pełna ludzi w tych kaskach, cisza jak makiem zasiał, i każdy łaził w milczeniu i w skupieniu tam, gdzie mu się pokazywało na tych okularach. Więc jedni chodzili po świecie dinozaurów, inni po impresjonistach, a moja lekcja była o Egipcie, że idę zwiedzać piramidę z jakąś przewodniczką egiptolożką, a później następuje awaria prądu i się pojawia wcielenie bogini Bastet w formie kota, no i mi dalej opowiada o starożytnym Egipcie. Całość to było chyba z 45 minut i było to całkiem fajne, no, takie trochę wciąż kanciaste, mimo bycia w 2026 roku, w sensie ta przewodniczka była taka troszkę kanciasto zaprojektowana, jak Lara Croft w Tomb Raiderze w 2010. Natomiast zobaczyłam budowę piramidy od środka, jej tunele ukryte, później nawet płynęłam łodzią po Nilu i obserwowałam rytuał mumifikacji i chowania faraona i bardzo dużo naukowych i różnych takich historycznych ciekawostek. I cała ta przestrzeń, po której się chodzi, jest skonstruowana w taki sposób, żeby na siebie też nie wpadać, co spoko to wymyślili. I na tych naszych okularach, w naszym pokazie, wtedy widzimy innych ludzi jako takie awatary, nie? Takie same ich obwódki. Więc mi się może tylko raz albo dwa razy zdarzyło na kogoś wpaść. No i jak się wychodzi ze swojego pola, swojego doświadczenia, tego, gdzie się powinno iść, no to się pokazuje taka delikatna czerwona linia, gdy na przykład wpadamy zaraz na ścianę czy coś. Także spoko jest to, tak wiecie, technologicznie. Technologicznie jest to spoko pomyślane. Nie da się więc zgubić, bo się nam wyświetla strzałka pod naszymi nogami i faktycznie no, chodzimy po takim stworzonym kompletnie świecie, że wszystko jest dopasowane do tego świata, w którym mamy być, który mamy zwiedzać. No fajne to było, ale czy poszłabym na drugi, jakiś inny pokaz tego? No nie, no. A na Flyover Iceland chodzę co parę miesięcy i się tak samo dobrze bawię. I nawet byłam na Flyover Canada, jak wrzucili kiedyś, to nawet poszłyśmy z Heleną. Bo to oszukiwało, to Flyover Iceland dobrze oszukuje zmysły. Tak dobrze jest to zrobione. A tam mi brakowało indywidualizacji tego doświadczenia, że co z tego, że ja widzę przed swoimi oczami, że płynę tą łodzią, na której są siedzenia i że stoję tuż przy fotelu, i chciałabym, kurwa, usiąść, bo zrobiłam już 22 tysiące kroków tego dnia, a nie mogę, bo on to jest tylko się wyświetla, nie? Po prostu chodzę po hali. Albo widzę, że kapłani na przykład okadzają ciało zmarłego, albo je balsamują, no to chcę poczuć jakieś kadzidło, nie? A wiecie, co czułam? Czułam, jak mnie bolą stopy od chodzenia i nie mogę usiąść na tej ławeczce, przy której stoję nad nią, na łodzi. I czułam też zapach potu jakiejś grupy nastolatków. Więc średnio imersyjne było to doświadczenie właśnie przez to, że jedyny zmysł, który mi oszukano, to był zmysł wzroku. Także, no, tak czy siak fajnie, że się czegoś nauczyłam, ale kosztowało to jakieś 30 chyba 5 euro i tak czuję, że chyba powinno trochę mniej kosztować. Nie wiem, oceniam to jako 5 na 10, ale co oceniam na 10 na 10? Kochani, kolejna rzecz, którą kocham robić, jak jestem gdzieś w świecie, to jest, słuchajcie, kontrowersyjne, ale taksydermia. Oglądanie sztuki wypchanych zwierząt. To jest w ogóle bardzo stara sztuka. Najstarszy zachowany okaz to jest spreparowany krokodyl z 1534 roku, który wisi w kościele w ogóle, w Ponte Nossa we Włoszech. I przez wieki ta sztuka była, wiecie, udoskonalana i już teraz jest niesamowicie rozwinięta. Bo ja pamiętam zwierzęta wypchane na przykład w Muzeum Warmii i Mazur, kurwa, w Muzeum Przyrody, jak szło do podstawów, wiecie, z podstawówką. No i tam też były wypchane zwierzęta, nie? Ale one były potworne. Miały straszne oczy. Były pokryte kurzem. I w ogóle te ptaki zawsze miały pognieciony skrzydła jakieś, były wyliniałe. To nie było to. To nie są te, kochani, wypchane zwierzęta, jak wy możecie myśleć, jak ja mówię słowa taksydermia. Natomiast w Dejrol, Boże, co za magiczny świat. Słuchajcie, to jest darmowa atrakcja. Maison Dejrol. Zostało to otwarte w 1831 roku i nieprzerwanie działa. I to jest taki historyczny sklep a la muzeum, a la gabinet osobliwości. To po prostu taka wystawa naturalnych eksponatów, które oczywiście można też kupić, jeżeli ktoś ma na przykład 60 tysięcy euro na kurwa wypchanego krokodyla. Wypchane zwierzęta, ptaki, w sensie zwierzęta jako ssaki, no ptaki to też jest kurwa zwierzę. Wiecie o co chodzi? Ptaki, owady, muszle, szkielety różne, okazy przyrodnicze rzadkie, jaja różnych gatunków, minerały i tak dalej. I aż nie wiem, od czego zacząć opowiadać. Może od tego, że nigdzie na świecie nie zobaczycie z tak bliska prawdziwego lwa. Tak wypchanego i zakonserwowanego, że możecie z 2 centymetrów zobaczyć jego rzęsy, jego pory na nosie, język, zęby, po prostu kamień nazębny, setki gatunków owadów, które można podziwiać z bliska, nawet sobie można je kupić. Ssaki, gady, płazy, no to jest wszystko tam jest, to jest ogromne. Wszystkie eksponaty są fenomenalnie wykonane. A uwierzcie mi, jestem pierdolnięta na tym punkcie, więc to nie było moje pierwsze rodeo. Autentycznie koło lwa stałam z 3 minuty i podziwiałam każdy centymetr jego ciała. Po co w ogóle wypychało się zwierzęta? No, w celach nie tylko ekspozycyjnych takich, żeby ludzie, którzy po prostu nie mogli podróżować, mogli poznać egzotyczne gatunki, których po prostu byli i są ciekawi, tak, zwykli ludzie, ale też dla naukowców, dla artystów, żeby mogli zobaczyć na własne oczy zwierzęta i się nimi inspirować. No i ludzie, tam jest 2-metrowy paw z rozpostartym ogonem. W życiu nie widziałam czegoś tak przepięknego, jak gablota pełna przeróżnych gatunków ptaków. Coś niesamowitego. Można tam obejrzeć i też kupić stare tablice naukowe, przyrodnicze, książki na temat roślin i zwierząt, różne albumy. Marzę, żeby tam pójść z Heleną i żeby mogła na własne oczy sama zobaczyć i niedźwiedzia polarnego, i tygrysy, i gazele, i niedźwiedzia, motyle, kamienie, skamieniałości, ja pierdolę. No właśnie ta kolekcja motyli i insektów. Słuchajcie, są ludzie, którzy kolekcjonują motyle i różne owady. No i trzymają je później wbite igiełkami w specjalny sposób w jakichś gablotkach i jeśli ktoś ma zajawkę, ja na przykład nie mam, lubię tylko oglądać, nie chcę tego mieć w domu, ale jak ktoś ma, to tam jest chyba 1000 gatunków, łącznie z pszczołami, które mają na odnóżach nadal przyczepiony pyłek. Muchą domową, z kleszczem, mrówkami dzikimi z Afryki, takimi na po prostu wielkości połowy palca małego, szerszeniami takimi olbrzymimi, wiecie, na pół dłoni, no wszystko tam jest. Samo oglądanie bogactwa przyrody i jego kolorów, faktur z tak bliska, oglądanie pyłków na dupkach trzmieli i ćmy z bliska, to jest coś niesamowitego. I te eksponaty nie wszystkie są, słuchajcie, za szkłem. One są normalnie, że możecie je dotknąć, no. Znaczy, no nie wolno ich dotykać. Chodzi mi o to, że są tak blisko, że naprawdę można się poczuć jak odkrywca z XIX wieku, który ma lupę i może obejrzeć pierwszy raz w życiu odnaleziony przez siebie gatunek. Gdyby nie wypychanie zwierząt, no to o wielu faktach na temat przyrody byśmy się w ogóle nigdy nie dowiedzieli. Także ludzie nie widzieliby, jak wygląda świat zwierząt. Przecież kiedyś nie każdy i nie wszędzie miał dostęp do książek. Po to ludzie też wymyślili zoo, żeby oglądać dzikie gatunki, bo byli ich ciekawi. Więc moim zdaniem możliwość zobaczenia z bliska, jak wyglądają gazele albo jak wygląda pingwin, to jest coś niezwykłego i nie ma nic wspólnego z ludźmi, którzy chcą sobie, nie wiem, przywieźć skorupę żółwia z wakacji albo nosić spodnie z krokodylej skóry, bo na to jakby nie mam mojego zrozumienia w ogóle. I wszystko to łącznie chyba ze 4 duże sale, no i ta olbrzymia kolekcja owadów, która jest umieszczona w takich gigantycznych szufladach. Można też obserwować ekspertów od tej taksydermii przy pracy, bo oni też realizują zamówienia kolekcjonerów ze wszystkich stron świata, także można kupić sobie motyla albo żuczka. Tam są, słuchajcie, od 5 euro do takich jakichś rzadkich i cennych okazów, jak, nie wiem, tam wiecie, chyba za 200 czy 300 dolarów były jakieś żuki, takie, które są po prostu pokryte jakimś złotem niesamowitym. No a jak ktoś chce właśnie wielkiego wypchanego tygrysa, to nie wiem, może ktoś jest pokroju Putina, nie można być normalnym, chcąc mieć coś takiego w salonie, ale oglądać, zobaczyć rozstaw wibrysów lwa, zachwycić się kolorami skrzydeł motyli, zainspirować się kształtami ich. To było przepiękne. Zabrałam tam Tomasza, który sam by tam w życiu nie poszedł, bo nie jest to w spektrum jego zainteresowań typowych, ale mówi, że nie żałował, bo pierwszy raz mógł zobaczyć takie bogactwo biologiczne świata z tak bliska. Kocham to, a samo Dayroll jest też umiejscowione w przepięknym starym wnętrzu i tam też się wszystko zgadza. Ta drewniana podłoga pod nogami trzeszczy, te sufity zdobione, wielkie kurtyniaste zasłony w oknach. No coś przepięknego, jak podróż w czasie. Jakieś 90 tysięcy kroków później i zjedzonym kremie brûlé zawitaliśmy do Luwru. No bo Tomasz jest ogromnym fanem sztuki Caravaggia i jeździ po świecie śladami jego dzieł. Ja na przykład nie poszłabym do Luwru, gdybym była sama, bo muzea mnie nie jarają na wakacjach w takich, wiecie, wyjazdowych, jak mam ograniczony limit dni i tak dalej, no to po prostu nie jest coś, co zapamiętam do końca życia. Ale no, jak miałam iść, słuchajcie, do Luwru, ale z autentycznym fanem, od którego mogę się dowiedzieć jak najwięcej o tym Caravaggio, no to w podskokach pobiegliśmy. Niestety tylko na 2 godziny, bo tam są tylko 3 obrazy Caravaggia, więc było ich mało, potrzeba była krótka, ale też nie było po prostu innego terminu, słuchajcie. Bo trochę za późno zarezerwowaliśmy bilety. Słuchajcie, Caravaggio to był niezły zawodnik. On był znany ze skandali i się często wdawał w bójki uliczne, jakieś kłótnie sądowe, rzucił kiedyś talerze w kelnera, urodził się też podczas epidemii dżumy, która mu odebrała później ojca i oboje dziadków, się pokłócił nawet podobno z jakimś facetem o kobietę i zabił tego mężczyznę, co ogólnie mu zjebało życie, bo później miał bez przerwy status poszukiwanego i musiał uciekać cały czas. I pod ogromną presją malował te obrazy, w czym był bardzo sprawny i bardzo szybko mu to szło. Bardzo dużo ciekawostek się dowiedziałam o Caravaggio. Malował w epoce baroku, więc sceny religijne były ogromną częścią jego pracy, ale żeby je malować, to zatrudniał, słuchajcie, ulicznice, żeby malować święte i Maryję Magdalenę. Ulicznice, takie słowo znalazłam w tym kontekście w internecie i je zachowam, bo brzmi ekstra. Także był skandalistą. I bardzo mi się to podobało w Luwrze z tego powodu, że mieliśmy mieliśmy tylko te 2 godziny do zamknięcia, więc przebiegliśmy przez ten Luwr prawie jak w filmie Marzyciele. I o ile obrazy i w ogóle ekspozycja były mega, to wiecie, co mnie zdziwiło? To może być kontrowersyjna opinia, bo możecie powiedzieć, nie znasz się, kurwa, nie nadajesz się do muzeów i dobrze, że chodzisz z śladami szczurów i karuzel, no ale muszę wyrazić tę opinię. Słuchajcie, Louvre to jest najbardziej turystyczne muzeum świata. Wiszą tam najznańsze dzieła, światowej sławy artyści, olbrzymie nazwiska. Te wnętrza są przepiękne, to jest ogromna przyjemność. Te freski, te złocenia, zdobienia, no ludzie, święci, no to robi wrażenie. najpiękniejsza przestrzeń muzealna świata. I ma tak zjebane oświetlenie dzieł. Nie mieści mi się to w głowie. Słuchajcie, są obrazy, które jak chcecie zobaczyć, to chyba tylko podczas mroku za oknem. Bo niezależnie gdzie staniecie, to obraz będzie odbijał światło i nic nie zobaczycie. Nie rozumiem tego. Zwłaszcza jak są takie ogromne dzieła, wielkoformatowe, no to one serio były, są tak powieszane, że gdziekolwiek nie staniecie, to nic nie widać. To jakby, nie wiem, no zrobić salę koncertową, na której nie byłoby w połowie nic słychać. Albo by przerywał głośnik. Albo postawić sobie komputer dokładnie naprzeciwko okna, żeby przegrywać we wszystkie gry i nie widzieć przeciwników. Jakby serio, no Tomasz przeleciał tyle kilometrów podekscytowany, żeby obejrzeć ukochane dzieło sztuki i nie mógł obejrzeć bez flary odbijającej się za nim? Jakby zszokowało mnie to, bo w dzisiejszych czasach chyba to nie jest jakoś szczególnie trudne, żeby w taki sposób zamontować oświetlenie albo jakieś osłony tych okiennic, nie wiem, żeby w muzeum móc robić to, do czego jest przeznaczone muzeum, czyli oglądać w dużym zbliżeniu dzieła sztuki. Nie wiem, następnym razem pójdziemy na dłużej. Ale co ciekawe, jak ja już wróciłam do Reykjaviku, to Tomasz poszedł do innego muzeum i mówił, że tam wszystko było doświetlone genialnie. I wręcz po prostu pory skóry na tych dziełach sztuki było widać. Także co wam mogę powiedzieć? Da się to zrobić. No ale na bank słucha tego ktoś, kto jest nam w stanie napisać w komentarzu, czemu nikt nie dba o to, żeby w Luwrze dzieło można było podziwiać w każdych warunkach i żeby nie odbijało się w nim światło. Ale druga rzecz o Luwrze, co sobie zapisałam, słuchajcie, to jest ciekawe, bo jest związane z naszymi czasami. Wiecie, jakie są nasze czasy, bo jesteśmy wszyscy ich częścią. Wprawiło mnie w osłupienie, ile osób robi sobie zdjęcia w lustrach, w sensie pozują, zamiast oglądać obrazy. Obrazy, rzeźby, te małe miseczki takie wykopane z jakiejś piramidy. Żal mi tych miseczek. Nikt ich nie ogląda, wszyscy tylko idą na Monelizę, a te małe miseczki, że ktokolwiek, kiedykolwiek poza ich odkrywcą nad nimi przystanął. Ja to zrobiłam, bo się bałam, że będzie im przykro, ale nieważne, nie, to nie o tym, bo co chciałam powiedzieć, że bardzo przykuło moją uwagę jako taki kontrast, że jednocześnie jesteśmy gatunkiem, który z jakiegoś powodu uznał, że warto zgromadzić w jednym miejscu bardzo dużo, bardzo pięknych rzeczy. Rzeczy, do których zdolny jest człowiek, że ma wyobraźnię, zdolności manualne, zdolności intelektualne, wrażliwość artystyczną nawet, żeby wytwarzać, produkować barwniki nawet, tak? I też na czym malować, żeby to przetrwało setki lat. Jak wyryć coś w glinianej tabliczce i to zabezpieczyć, no i tak dalej. Czyli pierwsza warstwa naszych możliwości, tworzenie sztuki, zatrzymywanie czasu, wciskanie pauzy w jakichś momentach, tak? Bo człowiek jako gatunek, jako istnienie, chce innym istnieniom coś pokazać, jakąś komunikację, zapoczątkować jakieś zrozumienie siebie, nie? A potem drugi poziom wrażliwości, czyli te same jednostki. Ludzie jako gatunek uznali, że warto dbać o dzieła rąk ludzkich, nie? Że człowiek nadał im, a one noszą, rangę sztuki, że należy je przechowywać w odpowiednich warunkach, eksponować, że to ma wartość, że jest cenne i że trzeba je chronić na przyszłość i kolejne setki lat. Papugi swoich muzeów nie postawiły, tak? No, nie zrobiły też tego makaki ani goryle, nie mówiąc o delfinach i śledziach, ale człowiek tak. No i to jest ten sam gatunek, ten sam, który kupuje kubek Stanley, a później kupuje bidon Owala, bo już jest nowy trend i tamten już jest niemodny. Mnie to zajebiście ciekawi i do granic możliwości mnie to grzeje, że nasza cywilizacja jest absolutnie powykręcana we wszystkich kierunkach. Jesteśmy jednocześnie odbiorcami Labubu i Rafaela Santi w tym samym momencie. Jak złożonym w ogóle jesteśmy gatunkiem, że jednocześnie może nas interesować sztuka renesansu, jak i Love is Blind. Że estetycznie jesteśmy w stanie docenić Nikę z Samotraki, rzeźbę i tak jak iść do jakiegoś sklepiku, nie wiem, do TK Maxx i kupić jakiś powtarzalny, odlany w fabryce wazon, zamiast na przykład zrobić go samemu albo od sąsiada kupić, który toczy wazony. O kurwa, przysięgam wam, to było dla mnie coś wspaniałego, w sensie mnogość rozkmin. Czemu podoba mi się jednocześnie coś tak tandetnego i durnego, jak spinka do włosów w kształcie rogala i chcę ją mieć, skoro mam jak na tacy, że kiedyś robiono spinki rzeźbione w porcelanie i stoję nad nimi i ja je oglądam. Jak to jest możliwe, że istnieją ludzie, którzy zamiast odłożyć telefon i obejrzeć te dzieła, które przetrwały tu 900 lat, czy tam tryliardy lat, stoją obok tych dzieł i fotografują przez parę minut swoje odbicie w lustrze. I żeby tu nie było, że ja się czuję jakaś lepsza od innych. I taka ze mnie, kurwa, doceniaczka sztuki, co nigdy by nie kupiła labubu. Ja po prostu mówię o naszym gatunku ludzkim, jak niesamowicie wielowarstwowi jesteśmy. W ogóle kto zadecydował o tym, że zamykanie dzieł sztuki w muzeach jest ważne? To jest piękna, wzruszająca myśl. Nadawanie przez nas rzeczom statusu dzieła sztuki, zabytku, zabytku przyrody przecież, obejmowanie różnych terenów jakimiś programami UNESCO, rezerwatów, nazywanie rzeczy i budynków cudami świata i robią to te same istoty, które później oglądają, nie wiem, stand-up, nie? Albo produkują w fabrykach w Azji miliony plastikowych produktów, które ani wyglądem, ani trwałością nigdy przecież nie dorównają tym, które objęliśmy ochroną i wsadziliśmy do gablot. Chronimy sztukę, jednocześnie pozwalając, żeby świat się tak gównowacił. I jest to pasjonujące. Bardzo mi się podobało w mojej głowie w Luwrze. Zadawałam też Tomaszowi pytania, na przykład, czy oni te wszystkie, wiecie, wspaniałe rzeźby ze starożytnej Grecji, o tych fantastycznych umięśnieniach i tych wspaniałych sylwetkach, czy oni na przykład wiedzieli, ile przyjmują białka dziennie? Czy oni mieli fitatu i sobie mogli, żeby osiągnąć taką sylwetkę, czy oni potrafili oszacować, ile kreatyny muszą sobie wypić danego dnia. Więc śmiałam się trochę z naszej teraźniejszości i zrobiłam też świetne zdjęcie, jak turystki pozują wśród dzieł sztuki do swojego własnego dzieła sztuki, no bo fotografia przecież jest formą sztuki, więc one są w tym zdjęciu i eksponatem, i oglądającym. Więc uważam, że to zdjęcie wyszło zajebiście. Pięknie na nim widać cienie i w ogóle głębie sali i chyba je głoszę na jakiś konkurs fotograficzny. Kto jest tam dziełem, a kto jest artystą w takim wypadku? A co do zdjęć i turystów, to jeszcze jedna śmieszna sytuacja. Jest nieopodal wieży Eiffla taka uliczka, na której wszyscy robią sobie zdjęcia. Ona ma taki układ, że no na przestrzał pięknie widać samą wieżę, która jest, słuchajcie, w ogóle już na marginesie ogromna. Ja myślałam, że ona jest jak Pałac Kultury czy coś, a ona jest olbrzymia, przepiękna. W każdym razie ta uliczka, na którą idą dziewczyny, żeby zrobić sobie zdjęcia w beretach i z bagietkami, no i tak dalej, żeby mieć po prostu ładną pamiątkę z podróży. No i najwięcej tych dziewczyn fotografujących się tam akurat na tej ulicy było z Azji. Natomiast ogólnie są tam tłumy, no. A na samym rogu, jeszcze żeby dopełnić pięknie tego kąta Paryża, jest kwiaciarnia. No i stoją tam kwiaty. Wygląda to jak z pocztóweczki, prześlicznie. I że te kadry na social media tam powstają. I zauważyłam, że ta kwiaciarnia ma doskonałą lokalizację, bo te dziewczyny spontanicznie zauważają, że im by pięknie pasował taki do zdjęcia bukiet kwiatów. No więc idą tam i kupują, a później pozują. I to są zazwyczaj, wiecie, no takie po prostu skromne bukiety, ale na tyle duże, żeby pięknie wyglądały na tych zdjęciach na Instagram. I ja pomyślałam, to jest, kurwa, biznes przyszłości. Ja wam mówię, ja wam to wymyślam i teraz wszyscy możecie to robić. Ja bym to robiła, gdybym tylko mieszkała w jakimś takim turystycznym tym miejscu pięknym, romantycznym, gdzie się ludzie oświadczają. Ja, bo ci ludzie idą, kupują, pozują, no i ja, gdybym mieszkała w Paryżu, to bym przy znanych dziełach architektury prowadziła wypożyczalnię bukietów. Czyli rano bym szła na giełdę kwiatową, robiłabym, powiedzmy, jakieś 2-3 bukiety w różnym stylu. Super elegancki jeden, taki jak na ślub. Jeden rustykalny i jeden taki tam wystrzelony w kosmos. I bym się ustawiała z nimi w miejscach. Właśnie w stylu taka uliczka, albo jakiś kościół znany. I bym za 3 euro wypożyczała te bukiety. Na 5 minut do zdjęć. I ja uważam, że ja bym kupiła mieszkanie za gotówkę. Po jednym dniu w takiej dobrej lokalizacji w słoneczny dzień. Ja mówię wam, to ma taki potencjał. Te laski kupują tych bukietów po prostu, no jak my siedzieliśmy i jedliśmy sobie jakieś tam ciastko na ławce, to tam w kółko ktoś wychodził z tym bukietem. I to ma olbrzymi potencjał biznesowy. 3 euro to się wydaje mało. Dziewczyny chcą fotkę na social media i milion lajków, a jak się zrobi jedną lokację z jednym bukietem, to już spalony jest rekwizyt, tak? Plus one kupowały te bukiety i później musiały jeszcze cały dzień z nimi chodzić i nosić je, tak? I na jeszcze samym końcu pewnie musiały zostawić te bukiety w hotelu przy wymeldowaniu. Więc jakby były 3 bukiety do wyboru, to by mogły nawet wypożyczać też inny, żeby było, że niby dostały też innego dnia bukiet. Mówię wam, to brzmi głupio, ale w tym właśnie jest prawdziwy zawsze pieniądz. Coś, co się dobrze spienięża, nigdy nie brzmi rozsądnie. Wypożyczalnia bukietów do zdjęć w znanych lokalizacjach. O kurwa, bierzcie to i róbcie. Zarabiajmy wszyscy na tym potencjale social mediów. W Reykjaviku nie ma niestety żadnego takiego zabytku, no. Ale pod wieżą Eiffla? Albo gdzieś tam w Rzymie? Przy Koloseum i tak dalej? Ja bym to zrobiła sama. Słuchajcie, zakładam, one startup a day. O. Zwłaszcza, że kolejne miejsce o potencjale bukietowym i instagramowym to była Łódeczka. Bo Tomasz chciał jeszcze ogromnie przepłynąć się w nocy rejsem po Sekwanie. Nie jest też to coś, co bym sama zrobiła, więc się cieszę, że spędziliśmy tak razem czas, bo inaczej nigdy bym nie zobaczyła wieży Eiffla w takiej pięknej perspektywie. A to był już nasz drugi wspólny rejs w tym maju, bo w majówkę jeszcze nam kupiłam pływanie łódeczką po jeziorze lodowcowym na Islandii i pływaliśmy pomiędzy bryłami lodu przecież. Także teraz musimy kolejną destynację, jaką wspólnie zwiedzimy, chyba planować pod kątem istnienia tam też jakiejś wody i żeby można było tam gdzieś się przepłynąć. Z Tomaszem świętowaliśmy jeszcze jego urodziny, zjedliśmy oczywiście eklery, jakieś tam zdrowe śniadanie, a później zrobiliśmy sobie spacer funeralny, czyli poszliśmy na stary cmentarz na Montmartre, gdzie znajduje się między innymi grób Słowackiego, ale to nie jest jedyny grób tam z polskim nazwiskiem, jest ich aż 57 i serdecznie polecam wam w ładną pogodę taki spacer, bo sam park, w którym ten cmentarz się znajduje, jest piękny i jeśli jesteście fanami drzew, a ja wiem, że jesteście tak jak ja, to tam rosną nieprzyzwoicie wielkie kasztany. Serio, nie widziałam w życiu tak przepięknej korony drzew, jak na cmentarzu Montmartre. Nie ma tam takich typowych grobów, tylko no, oczywiście grobowce, do niektórych nawet da się wejść, są bogato zdobione, wzbogacane o witraże, rzeźby, ceramikę jakąś pojebaną i to nie byle jakie rzeźby są, słuchajcie, kochani, pomniki. Jakbyście je wstawili do Luwru, to by się wszyscy jarali. To nie są jakieś znane nazwiska, tylko bezimienni artyści, a naprawdę na fantastycznym poziomie są te rzeźby. Spacer po cmentarzu może nie brzmi jakoś zachęcająco, ale uwierzcie mi, daje to niesamowity klimat i chyba tam wrócę sobie jesienią, żeby go móc zobaczyć w innej atmosferze. Co jeszcze, słuchajcie, zrobiłam w Paryżu, chodząc śladami swoich przyjemności? Zajrzałam do jakichś 100 przepięknych, malutkich sklepików z pamiąteczkami i pierdołami, takimi, wiecie, do domu, albo jakimiś kolekcjonerskimi. Ja mam fantastyczny dar do znajdowania takich miejsc, w których można rozpierdolić dużo pieniędzy. Niestety, to jest moja słabość, oglądanie tych wszystkich dupereli takich do chaty. I nawet jeżeli ich nie kupuję, to każdy mój wyjazd, muszę mieć taki czas, żeby sobie pójść do apteki albo do drogerii w kraju, w którym jestem. Oczywiście do sklepu typu supermarket, żeby móc obejrzeć słodycze i różne przekąski i tak dalej, móc sobie ocenić, co pyszne i owoce kupić i tak dalej. No i właśnie trzeci typ, no to są takie sklepiki z pierdołami i to jest moje przekleństwo, bardzo to lubię. Zajrzałam też do ślicznego sklepiku z miniaturami i tymi figurkami kolekcjonerskimi, gdzie kupiłam sobie i Tomaszowi, słuchajcie, na święta bombkę, bo teraz sobie przywożę, po prostu jak gdzieś jestem, to przywożę sobie bombki na pamiątkę. I z Nowego Jorku przywiozłam sobie filcowego szczura na kawałku pizzy, a teraz przywiozłam sobie taką ręcznie malowaną, malutką bombkę płaską, taki ornament z myszkami, które trzęsą dzwonkiem. Bardzo jest to piękne. Były tam różne figurki, które chciałam sobie kupić do mojej gablotki miniaturek, ale nie było nic takiego, co kojarzyłoby mi się z, wiecie, z Paryżem i co by było też w takiej rozsądnej kategorii cenowej. W tych wszystkich sklepikach instagramowych, które mi się pokazały, oczywiście na Instagramie, no to ceny były też, powiedziałabym, nie wiem, kto je wyceniał, więc po prostu wychodziłam, oglądałam i wychodziłam, ale bardzo dużo się włóczyłam też po Paryżu, po prostu, wiecie, śladami jakichś tam, nie wiem, dziwactw z Instagrama po prostu sklepikowych. Miałam w Paryżu na liście do zrobienia jeszcze kilka pomysłów, no ale no, nie udało mi się wszystkiego zrobić, bo za późno zabrałam się za rezerwowanie terminów. Na przykład jest takie miejsce, do którego można się umówić i zmieszać sobie idealny kolor szminki do swojego typu urody. Jest do wyboru chyba szminka i róż. I to jest taki właśnie jakby warsztat kosmetyczno-kolorystyczny. Mega fajne. Zostawię wam nazwę w opisie. Może wam się uda umówić. Bo ja po prostu za późno się zorientowałam, że może nie być miejsc oraz, że wypadało święto podczas mojego pobytu. Więc miałam o jeden dzień tak jakby na bukowanie sobie rzeczy o mniej. Nie poszłam też do Muzeum Kanalizacji ani do katakumb, bo słuchajcie, ja jestem średnio fanką przebywania pod poziomem gruntu. Nie lubię jakoś, nie lubię przez to też przebywania w metrze. Nie mam jakiegoś ogromnego strachu, ale nie sprawia mi to przyjemności. I jak mogę, to unikam. Ale jeżeli lubicie podróżować śladami dziwactw, to na pewno powinno się to znaleźć na waszej mapce. Przepiękne jest też, przynajmniej w internecie, Muzeum Historii Naturalnej, inaczej nazywane Galerią Ewolucji. I mam nadzieję, że następnym razem się wybiorę. Muzeum Dermatologii z 3000 wycinków skórnych i zdjęć i figur woskowych w formie twarzy z różnymi wybroczynami. Też strasznie chciałam pójść, a było zamknięte akurat w ten dzień, bo były święto, nie wiem, co to było, zielone świątki, czy co to było, Boże Ciało, nie wiem, co jest w maju za święto kościelne, ale było zamknięte. Jest jeszcze Muzeum Paradoksu na przykład, brzmi fantastycznie. Mam też na liście Muzeum Anatomii. I naprawdę dużo jest tego. Jak się chce zwiedzić miasta poza utartymi szlakami, to internet serio stoi otworem przed każdą dziwną zajawką. Właśnie będąc w tym Paryżu, to gdzieś mi się wyświetliło, albo ktoś mi wysłał, taka grafika albo rolka o tym, że w dzisiejszych czasach wszystko traci charakter. Że niezależnie od kraju, do którego pojedziemy, to sobie znajdziemy identyczne kawiarnie, identyczne restauracje, identyczny wystrój miejsc. Kawiarnia z dobrą kawą na Instagramie, z takimi, wiecie, drewnianymi listewkami zamiast menu. Na ścianie te listewki i czarne literki. Zazwyczaj krótkie jest to menu. Zawsze jest w nim, kurwa, croissant, jakaś jedna drożdżówka, ten granola bowl i z awokado toast. Albo taki jeszcze jest taki a la Snickers z daktyli z orzechami. Jakby takie bardzo powtarzalne miejsca. I będąc na wyjeździe, zaczęłam zwracać na to uwagę. Na ten klasyczny, surowy wystrój, albo teraz wszystkie wnętrza się robią dokładnie takie same. Kuchnie sobie ludzie takie same robią, te kolory, takie te obłe, różne kształty mebli i tak dalej. Takie to wiecie, no takie kopiuj wklej z Pinteresta, nie? Że patrząc na zdjęcie, nie wiemy, czy ktoś jest w restauracji w Danii, czy w Gdańsku, czy w Luksemburgu, czy w Nowym Jorku. I to samo jest ze stylem ubierania się. Z jedzeniem w restauracjach, z wystrojem sklepów, z pamiątkami. I po tym Louvre, po architekturze i po cmentarzu robiło mi się przykro, że świat z miejsca i miejsca tracą po prostu swój odrębny charakter. Że jednocześnie chcemy na świecie autentyczności, ale kopiujemy wszystko, co się da i tak robimy z czegoś jakiś uniwersalny experience, że wszystko musi być takie samo. Jeśli nie umiemy się już wyrażać poprzez sztukę, no to czym się możemy dzisiaj wyrażać? Czy kupno innej butelki na wodę niż jakaś obecnie popularna, to już jest jakiś statement, jakieś oświadczenie, chodzenie pod prąd? I zastanawiało mnie to właśnie w kontekście też osób, które podróżując, robią takie same zdjęcia tych samych miejsc, nie? W tych samych uliczkach, przy tych samych stolikach instagramowych, jakichś takich mega popularnych w danym miejscu, w danym czasie miejscówek. I pomyślałam, że żal mi, że taki sobie świat urządziliśmy. Nie, że nawet przeżywanie podróży przestaje być doświadczeniem jednostki, a staje się doświadczeniem skrojonym przez kogoś innego. W zasadzie też nie wiadomo, dla kogo to jest. Ciekawi mnie wasza perspektywa, jak wy odbieracie podróżowanie i w jaki sposób wy budujecie sobie takie listy must see do zobaczenia w krajach, które odwiedzacie. Czy robicie to pod siebie? Czym się kierujecie? Skąd czerpiecie wiedzę o tym, co warto zobaczyć i w ogóle co ma do zaoferowania wasza destynacja? I też co uważacie o tym, że wszystko zaczyna wyglądać tak samo? Bardzo mnie to ciekawi. A ja tymczasem idę wycinać zdjęcia, bo sobie wydrukowałam zdjęcia z Paryża i żeby ich nie stracić gdzieś w jakiejś chmurze, bo jak nam kiedyś skasują chmury ze zdjęciami i filmikami przez przypadek, ale by było, słuchajcie. Więc ja pójdę zaraz wycinać, przywiozę sobie dużo jakichś papierków, paragoników, wiecie, bibułek i serwetek, żeby sobie zrobić mój notes pamiątkowy. No i co? No i Zostawiam was z tymi żywymi wspomnieniami. No i do usłyszenia za 2 tygodnie. Tu Okuniewska z nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o mojej wycieczce do Paryża.